Londyn. Rezydencja lorda Jamesa Hamiltona przy Seymour Place. Lipiec 1838 roku. Harry McGonagall wytarł spocone dłonie o spodnie. Gabinet lorda Hamiltona fascynował go w tym samym stopniu, co przerażał. Bywał tu ostatnimi czasy regularnie, raz w miesiącu, a mimo to nie zdążył się oswoić. Portrety starych Hamiltonów, od XVI wieku poumieszczony obok kominka wizerunek młodego lorda Hamiltona, patrzyły na niego z wyższością, której nie mógł sprostać. Ze wszystkich malowanych Hamiltonów kiedyś najbardziej ludzkim wydawał się ten na owalnym, renesansowym portrecie. Z wydatnym brzuchem pod obcisłym strojem hiszpańskim, z pulchnymi policzkami obrośniętymi ładnie falującą brodą i okolonymi sztywną, na pewno za ciasną krezą. W pociesznie nasadzonym na głowę aksamitnym berecie sprawiał wrażenie dobrotliwego wujaszka z zadyszką. Przynajmniej tak długo, póki James nie wyprowadził Harry'ego z błędu, oznajmiając od niechcenia, iż gość na portrecie był prawnukiem Jakuba II, króla Szkocji i regentem królestwa w imieniu niepełnoletniej Marii Stuart, a potem, w czasach tragedii królowej, usiłował wydać własnego syna za jej zapiekłą przeciwniczkę Elżbietę I. Na imię miał oczywiście James, jak wszyscy cholerni Hamiltonowie. Jak większość z nich był urodzonym politykiem i skurczybykiem zarazem. Cała ta rodzina z jej korzeniami sięgającymi Lancasterów, z niezliczonymi koligacjami i iście szkockim brakiem poczucia humoru, przerażała Harry'ego. Za każdym razem, gdy tylko wsiadał do przysłanej przez lorda dorożki pod swym mieszkaniem w dzielnicy Holborn, dopadały go mdłości. Udawało mu się nad nimi zapanować mniej więcej, kiedy mijali Soho, a zaraz później, kiedy do rezydencji przy Seymour Place zostawało dokładnie 10 minut jazdy, pociągał spory łyk z piersiówki. To jednak starczało wyłącznie na zręczne wspięcie się po kilku schodach, powitanie odźwiernego swobodnym skinieniem głowy i podanie mu rękawiczek i kapelusza ruchem znamionującym człowieka, od którego ktoś zawsze odbiera kapelusz. Na litość boską, co za fałsz! W tym domu kamerdyner miał więcej szyku, gdy co miesiąc tak samo mówił: miło nam znów pana powitać, panie McGonagall. Lord Hamilton wkrótce do pana dołączy. Poprowadzę pana do jego gabinetu. Podać kawę? Nie, podwójną szkocką, biegusiem, odpowiadał w myślach Harry, a w rzeczywistości wykrzywiał do kamerdynera usta w czymś, co w jego mniemaniu było salonowym, rozluźnionym uśmiechem. Potem szedł schodami na górę do gabinetu lorda, oczywiście tego do oficjalnych przyjęć, a wiedział, że James Hamilton ma jeszcze gabinet poufny. Siadał przy miniaturowym stoliku, kładł na kolanach Timesa, z którym przyszedł, pił kawę, której nie znosił i po drugiej filiżance, zawsze jak w zegarku, przychodził lord. Dzisiaj Harry pił kawę z rozmysłem wolno, po łyczku. Była jeszcze gorsza niż pita naraz, ale zawziął się. Chciał sprawdzić, jak to działa. Ten mechanizm, druga kawa, wejście lorda. Pierwsza zajęła mu trzykroć tyle czasu, co zwykle. Zerkał na swój zegarek raz po raz i nic. Cisza w korytarzach. Czuł, że zaczynają mu drżeć palce. Przełożył Timesa na kraj stolika i... A niech tam... Nalał sobie drugą. I znów po łyku, powoli. W połowie filiżanki pauza, sięgnął po gazetę, przeleciał wzrokiem artykuły, które znał na pamięć. Jeszcze łyk, kawa chłodna, coraz bardziej okropna. Łyk, ohydna. Gdzieś z tyłu głowy zadźwięczał mu głos matki. Kawa to diabeł, zimna kawa to szatan. Boże, jakaż ona była zrzędliwa, stara Molly McGonagall. Ale z tą kawą to miała rację. Na jeden raz, na jeden łyk, do dna, ach, ileż by dałby pokryć bagnisty smak kawy gorącym lukrem whisky. Harry McGonagall, dobrze cię widzieć. Gładko uczesany James Hamilton, 27-letni markis Abercorn, o włosach tak jasnych, że wydawały się białe, o nieco zbyt wydłużonych kończynach, przekroczył barierę drzwi, wyciągając ku niemu rękę. W tym geście ukryty był cały ich wzajemny stosunek. Pogarda lorda wobec takich jak Harry, pokryta nienagannymi manierami, które każą okazywać jednakowy szacunek i panom, i służbie. W energicznym kroku, którym lord zmierza ku niemu, jest łase oczekiwanie, radość myśliwego wyprowadzającego Harta na przechadzkę między wysokie, spłowiałe trawy. Hartem jest Harry, który już zrywa się z fotela, przytrzymując spadający najnowszy numer Timesa, wyciągając dłoń do lorda, już mu wolno. Pan wyciągnął pierwszy. Smycz wzajemnych zobowiązań nie napręży się bardziej niż można. I uścisk ich dłoni, gdy Harry jest złapany w zaskakująco ciepłe szpony drapieżnika, jastrzębia, jak oni wszyscy zwykli o sobie mówić. Pokaż. Szpony jastrzębia łapią Timesa i drapieżnik odlatuje za swe gigantyczne machoniowe biurko. Napij się jeszcze kawy. Rzuca, nie odwracając się do niego. Chyba że wolisz coś mocniejszego, co? Wolę, wrzeszczy Harry w Harrym, ale Hart Lorda milczy chwilę, by dać swemu panu szansę na honorowe wyjście z patowej kwestii picia o 12 w południe. Nalej sobie koniaku, dziś taki pochmurny dzień. To już pada zza gazety i Harremu woń farby drukarskiej kojarzy się z koniakiem. Zadanie. Nagroda. Harego w relacji z Hamiltonem najbardziej upokarzał wiek lorda. Przyjmowanie protekcji od kogoś starszego w pewnych relacjach towarzyskich wydawało się dość naturalne, lecz James był od Harego o dobre 5 lat młodszy. W dodatku James Hamilton, który stał się dziedzicem fortuny Hamiltonów w wieku lat ledwie 3, mimo swego młodego wieku czuł i zachowywał się jak mentor. A łączyło ich wiele. James, tak jak wcześniej jego ojciec i dziad, był członkiem komitetu powierniczego czuwającego nad polityczną niezależnością Timesa. Od jego zdania zależało, czy dziennikarz, artykuł, felieton i wreszcie tytuł uznany będzie za obiektywny i godzien publikacji. W istocie zaś lord i kilku mu podobnych kształtowali własną politykę, używając Timesa jako narzędzia. Dziennika, dla którego Harry pracował w pocie czoła od lat, który był jego krową żywicielką i trampoliną do wybicia się tak wysoko, by nigdy nie spaść na bruk, z którego w gruncie rzeczy wyszedł. Ich comiesięczne spotkania, gdy lord czytał felieton Harego i, choć nigdy nie padało to wprost, wystawiało mu ocenę, były w gruncie rzeczy nakreśleniem horyzontu i wytyczeniem granic, pomiędzy którymi Harry McGonagall będzie się poruszał przez miesiąc w swych artykułach, notatkach i wzmiankach, a które znajdą ukoronowanie w publikowanym w ostatnim numerze miesiąca felietonie. Harry McGonagall pełnym głosem. W porządku. Lord starannie złożył Timesa i lekceważąco odrzucił w bok. Mam dzisiaj mało czasu, więc streszczajmy się, mój redaktorze. Harry wyciągnął notatnik i ołówek. W streszczaniu się był mistrzem. Lord sięgnął po cygaro, zaciągnął się dymem. Nie, cygara nie zaproponował Harremu. Odsunął się nieco od biurka i zaczął wykład. Impertynencja Rosjan sięgnęła zenitu, gdy ich dyplomata hrabia Simonicz, oficjalnie ambasador w Teheranie, a faktycznie doradca do spraw wojskowych szacha Persji, osobiście przybył pod oblężony Herat i przejął kontrolę nad perską armią. Tu wstawisz krótką notkę o Simoniczu. Przypomnienie, że walczył po stronie Napoleona, a po jego klęsce przeszedł na służbę cara. Wiesz, z podtekstem, że kto raz zdradził, zdradzać będzie zawsze? Nie, bo to by sugerowało, że warto drania przeciągnąć na naszą stronę. Raczej coś o śliskości i koniunkturalizmie Simonicza. Po Harrym te dwa słowa spłynęły jak woda po kaczce. Zagryzł ołówek. Może raczej, że niezależnie od strony zawsze walczy przeciw Anglikom? Świetnie, Harry. Potem napisz o nadaktywności rosyjskich szpiegów w regionie i o tajemniczym kapitanie Witkiewiczu. Wiem o nim wszystko, lordzie. Ale nie chcemy, by czytelnik wiedział. Spojrzał na Harego zimnym, bladoniebieskim spojrzeniem. Jak zechcemy, to napiszesz. Dobrze, to masz na 2 notki na początek tygodnia. Podbijaj napięcie dość mocno, ale tak, by nikt nie czuł, że wojna wisi w powietrzu. Harry przełknął ślinę. A więc wojna. Czuł to od dawna. Przygotuj 3 teksty. Jeden o tym, że rząd Melberna ocknął się za późno, drugi, że zdążył na czas, choć w ostatniej chwili. We wtorek będziesz wiedział, którą wersję dać do druku. Jedna i druga dotyczy wylądowania naszych wojsk interwencyjnych w Zatoce Perskiej, na wyspie Hark. Zastraszenie szacha Persji. On siedzi pod Heratem, a my mu uderzymy w dom od kuchni, rozumiem. Harry szybko notował. A dyplomacja? Ambasador Teheranu MacNeil miał pojechać do Heratu i osobiście skłonić szacha do zaprzestania oblężenia. MacNeila nie oszczędzaj. Jest ktoś na jego miejsce? Lord prychnął, co było rodzajem śmiechu, ale rzecz jasna nie odpowiedział na to pytanie. Za to rzekł. MacNeil nic nie zdziałał. To uderzenie z Zatoki Perskiej przyniesie efekt i nawet jeśli ambasador wróci pod Herat, to nie musimy robić w kraju z niego bohatera. Równolegle przygotuj katastroficzną informację o tym, że emir Kabulu podpisał tajny układ z Rosją i Persją w roli listka figowego. Witkiewicz? Dopytał, nie podnosząc oczu z nad notatek Harry. Owszem. W puencie zagrzmi. Co na to Wielka Brytania? Czy da się poniżać w nieskończoność? Kabul, brama do Indii, Herat, Spichlerz, etc. Wiesz, w tym twoim stylu. Moim. Przełknął Harry, nie przestając notować. Czy mam napisać, że gdyby gubernator Indii słyszał, co się mówi na wyspach, nie wahałby się ani dnia przed wysłaniem wojsk do Afganistanu? Chwila ciszy. Tak. Głos lorda brzmiał, jakby planował tak właśnie powiedzieć. To się dobrze przeczyta. Gdyby słyszał, nie wahałby się. I postraż Petersburgiem, który się naigrywa z lękliwych Anglików. Pisałem o tym dwukrotnie w tym miesiącu. To nie, zmień ton. Nie naigrywa, ale przeszedł do ofensywy.
Przydałoby się nakreślić sylwetkę Dosta Mohammada Khana.
Nie widzę potrzeby. Skup się na przypomnieniu czytelnikom o prawowitym królu Szachu Szudży, cierpliwie znoszącym wygnanie w Ludianie. Harry uniósł brwi. Mam już pisać powrót króla? Lord nie patrzył na niego, lecz w bok. Na majestatyczny portret swego dziada Johna Jamesa Hamiltona jako kawalera orderu podwiązki, jakby pytał go o zdanie. Powrót króla. Dość dobre, Harry, dość dobre. Ale z tym się jeszcze wstrzymaj. Przywołaj raczej słowa Rawlinsona. Wielka gra?
Tak, Harry. Lord nieoczekiwanie ożywił się. Rześko zerwał zza biurka, podszedł do barku i sam polał do dwóch kieliszków. Wziął swój w rękę i ruszył do Harry'ego. McGonagall wstał i poszedł po koniak. To chyba jasne, że lord nie będzie mu podawał. Unosząc w górę swój kieliszek, Harry pomyślał. Czyż to nie mogłoby być dzisiaj? Czyż to nie najlepszy moment, by lord spełnił wreszcie obietnicę, na której smyczy trzymał go od pół roku? Czy wreszcie zarekomenduje go w loży?
Teraz już wiesz, Harry, dlaczego dobrze jest wypić dwie, a nie jedną filiżankę kawy. Cyniczny głos Jamesa pozbawił go złudzeń. To wciąż nie dzisiaj i na pewno nie jutro. Progi Wielkiej Zjednoczonej Loży Anglii wciąż za wysokie na jego nogi. Po pierwsze jesteś roztrzęsiony, po drugie robisz się bystry. Napijmy się, bo oto na naszych oczach wielka gra przechodzi w nową fazę.
Wraz z wyjazdem agentów dwóch wrogich sobie mocarstw z Kabulu gra zamieniła się w wojnę, powiedział Harry i przyłożył kieliszek do ust. Znów zapomniał, że koniak pije się małymi łyczkami.